Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To widzę, że dzisiaj dobrze trafiłam. Ja nie wiedziałam, że dzisiaj rok szkolny kończycie. Ale to tak dobrze na takie zakończenie trafić i, no i jeszcze jakiś taki temat trafiony. Czyli jak zawsze Duch Święty działa. Tak zastanawiałam się, jak Tereska mi przysłała litościwego SMS-a z przypomnieniem, że trzeba o temacie pomyśleć. I ja po prostu czytałam coś tam w Księdze Przysłów i tak zaczęło mi chodzić po głowie to zdanie z Księgi Przysłów: z całą pilnością strzeż swego serca. I jak tak zaczęłam się głębiej nad tym zastanawiać, to stwierdziłam, że to jest niezwykle ważny i niezwykle istotny temat. I w gruncie rzeczy dotyczy każdego. Bez względu na to, ile kto ma lat, jakie ma doświadczenie duchowe, przed sobą, za sobą, w sobie. Tu w ogóle nie ma żadnej różnicy. Ale zanim jakby jeszcze odniesiemy się do tego zdania i jeszcze zacytuję je w całości, bo to była tylko pierwsza część tego zdania, to chciałabym, żebyśmy sobie uzmysłowili jedną taką prawdę, że Bóg jest żywy. Tak, wiem, jak to brzmi, po co ona to mówi, ale to wcale nie jest takie po co. Bo generalnie jesteśmy osobami wierzącymi. Ale czasem mam wrażenie, że nasza wiara, i nie mówię tutaj nasza w odniesieniu do wasza, tylko nasza, moja też, czasem ma taki wydźwięk trochę na zasadzie, że wierzę w Boga, który był. Nie? Jezus urodził się tamte 2000, tam, no nie 23, bo wiemy, że była pomyłka w obliczeniach, ale ponad 2020 lat temu żył, zbawił nas. To wszystko wiemy i to jest prawda. Oczywiście, że to jest prawda. Ale Bóg jest żywy dzisiaj. I kiedy spotykamy się z Bogiem, kiedy przyjmujemy Boga, kiedy karmimy się Eucharystią, tak jak to było chwilę temu w czasie mszy świętej, to my nie przyjmujemy Jezusa, który żył 2000 lat temu. Przyjmujemy Jezusa, który jest żywy, prawdziwy i tętni życiem w Eucharystii. Przyjmujemy w siebie życie Boga, to, które jest, które trwa. Imię Boga jest Jestem, który jestem. Więc On jest żywy teraz. A skoro jest żywy, skoro jest prawdziwy, to też objawia swoją moc. Bóg nie jest Bogiem słabym. Bóg jest Bogiem potężnym. Jest Bogiem wielkiej mocy, wielkiej siły. A cała Jego moc jest w miłości. I teraz zachodzi tylko pytanie, czy ja doświadczam w codzienności mojego życia, nie od święta, w codzienności, poza wakacjami i w wakacje, że Bóg jest żywy i że On objawia swoją moc w moim życiu. Nie naszej grupy, wspólnoty, kościoła, ale najpierw czy widzę to, czy doświadczam tego, jak On objawia swoją moc w moim życiu, tym konkretnym. Zależy, o której kto wstaje. Jak ktoś wstaje o 5:30, no to od 5:30 do 23:00, a od 23:00 do 5:30 i znowu. Bóg jest mocny. I może być tak, że modląc się, wierząc, i nie twierdzę, że to jest zła wiara czy zła modlitwa, ale czegoś może jeszcze tutaj brakować. Możemy popełniać pewien błąd w tej naszej drodze wiary, taki duchowy błąd. bo możemy nie doświadczać tej mocy. I kiedy mówię znowu o doświadczaniu mocy, absolutnie nie mam na myśli żadnych nadzwyczajności, żadnej egzaltacji, żadnego czegoś niezwykłego. Nie. Właśnie moc Boga objawia się w moim zwyczajnym, prostym i codziennym życiu. Ale dlaczego mogę tego nie widzieć? Pozwólcie, że zacytuję wam jedno ze zdań, a właściwie dwa zdania, z wyznań świętego Augustyna. Augustyn zapisał tak. Późno cię umiłowałem. Piękności tak dawna, a tak nowa. W głębi duszy byłaś, a ja błąkałem się po bezdrożach i tam ciebie szukałem. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozjaśniłaś ślepotę moją. Kiedy mówi piękności, to odnosi się to do Boga. W głębi duszy byłaś, a ja szukałem cię daleko. A inne zdanie z wyznań Augustyna brzmi: Bóg jest bliżej nas niż my samych siebie. Bóg jest bliżej nas niż my samych siebie. I tu jest albo właściwa droga, albo nasz błąd, dlaczego czasem nie doświadczamy tej mocy Boga, bo szukamy Boga poza sobą, a Bóg jest w nas. I każde szukanie Boga poza sobą jest oddalaniem się od Niego. Ale poza sobą to nie znaczy, że mamy się teraz egoistycznie skupiać na własnych doznaniach. Tylko chodzi o wiarę taką, jak nas uczy Kościół katolicki i jak nas uczy Jezus w Ewangeliach. Ale o wiarę, czyli o przyjęcie tej prawdy z ufnością, że od momentu Chrztu Świętego człowiek staje się świątynią Boga. Od momentu Chrztu Świętego zamieszkuje w nas Trójca Święta. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Każdy z nas jest żywą świątynią Boga. Dlatego święty Paweł z taką odwagą i mocą napisał, że jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. I absolutnie nie chodziło mu o mury, tylko o człowieka. Każdy z nas od momentu Chrztu Świętego jest żywą świątynią Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I ilekroć o tym zapominamy, czy nie dajemy temu wiary, a poszukujemy Boga poza tym swoim wnętrzem, gdzieś Go szukamy daleko, tylekroć się oddalamy od Niego, a nie przybliżamy. Ale aby przeżyć tę prawdę, że Bóg jest we mnie, potrzebna jest ufność. Uwierzenie Panu Bogu w to, że tak jest. Dlaczego tak jest? Bo On tak powiedział. Wbrew temu, co ja sobie myślę na swój temat, co ja czuję na swój temat, co ja przeżywam na swój temat. Wbrew temu ufam Bogu, a Bóg mi powiedział: jesteś moim dzieckiem, moją świątynią, w której ja mieszkam, żywy, prawdziwy, mocny, potężny Bóg. I dlatego, kochani, człowiek prawdziwie wierzący nigdy nie jest samotny. Nigdy nie jest sam. Choćby go cały świat opuścił, nie jest sam. Znaczy może być sam w sensie fizycznym, tak? Ale nie jest osamotniony. Zawsze żyje w nas Bóg. I teraz posłuchajcie w całości tego zdania, którego pierwsza część jest tematem naszego dzisiejszego spotkania z Księgi Przysłów. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Bo życie ma tam swoje źródło. I nie chodzi o to, że jak dostanę zawału, to będzie zgon. Nie o to życie chodzi. I serce, nie myślimy tutaj o mięśniu, który nam pompuje krew. I im lepiej działa, tym lepiej się czujemy. Ale mówimy o sercu w takim rozumieniu biblijnym, czyli o jakby najtajniejszej istocie człowieka, takim wnętrzu ludzkiej duszy, w którym żyje żywy, prawdziwy Bóg. I On jest życiem. I to właśnie o to źródło chodzi. I kiedy mówimy z całą pilnością strzeż swego serca, to inaczej, tak jakbyśmy powiedzieli, z całą pilnością strzeż tego życia Bożego, które w sobie nosisz, bo zostało ci dane za darmo. Ten skarb, ta ewangeliczna perła, bo to o to chodzi, została dana za darmo. Nic nie zrobiliśmy, żeby to otrzymać. Nijak na to nie zasłużyliśmy. Nijak. Ale zawsze pamiętajmy, że im większy jest dar, tym większe jest zadanie związane z przyjęciem tego daru. I właśnie to strzeż, to polecenie, strzeż, jest naszym zadaniem. Dar został dany w pełni darmowo, bez żadnych naszych zasług. Tak wielki dar, że nie jesteśmy w stanie tego naszym, choćby najbardziej inteligentnym rozumem ogarnąć. Wieków nam całych nie starczy na to, całej wieczności, żeby pojąć, jak trójjedyny Bóg może mieszkać we mnie. To będzie cudowne poznawanie tej tajemnicy, które się nigdy nam nie znudzi. Ale teraz, jak ten dar ustrzec w sobie? Co zrobić, żeby żyć z tą właśnie świadomością? Co zrobić? I to, co zrobić, to zależy od nas. W teologii to się tak ładnie nazywa, że człowiek powinien współpracować z łaską. To o to właśnie chodzi. Współpraca z łaską. Łaska została dana. A teraz od mojej współpracy z tą łaską, czyli od mojego wysiłku, będzie zależało to, na ile ta łaska będzie we mnie owocować i ile ja z tego przyjmę. Bo Bóg daje zawsze w mierze nieskończonej. Zawsze. Ale ile ja przyjmę z tej miary nieskończonej, to już zależy ode mnie. No i jak teraz strzec tego daru? Myślę, że najpierw musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Gdybyśmy sobie spróbowali wyobrazić taką wewnętrzną strukturę człowieka, właśnie człowieka, który jest duszą, duchem i ciałem, co jest w nas silne, a co jest w nas słabe, to byśmy musieli sobie zarysować takie kręgi, że w samym środku nas jest to najtajniejsze miejsce, tak? To święte świętych, ta świątynia Boga, w której żyje Trójca Święta. I to jest najgłębiej w nas. najbliżej tego miejsca jest nasza wola. Troszkę dalej jest rozum, jakby się oddalając. To miejsce święte, wola, rozum. Dalej są zmysły, a najdalej są emocje. I teraz jak działa pokusa? Pokusa działa tak, że atakuje to, co jest w nas najsłabsze. Czyli to, co jest oddalone od centrum duszy. I dlatego pokusy najpierw uderzają w emocje, później w zmysły. A jak emocje i zmysły są wzburzone, to rozum nie jest w stanie właściwie rozeznać prawdy. A jak rozum źle rozeznaje prawdę, to wola dokonuje złego wyboru. To jest bardzo ważne, ta struktura. I proszę przy okazji zobaczcie, jak jest zbudowana współczesna kultura, współczesny świat i media. W co najpierw uderzają? Jak myślicie? W co uderzają najbardziej? W emocje. Świat teraz jest zbudowany w ten sposób, aby rozbudzić emocje. Emocje się stały bóstwem. Spójrzcie proszę na przykład, jak są zbudowane programy typu talent show. Owszem, talenty się tam też piękne pojawiają, tego nie neguję. Ale dana osoba jest przedstawiana bardziej od strony pobudzenia emocjonalnego widzów, niż talentu, który prezentuje. A w ocenach jurorów często pojawiają się stwierdzenia: rewelacje, aż miałem ciary, miałem gęsią skórkę i to w ogóle super, to co zaprezentowałaś czy zaprezentowałeś. Na tle talentu, albo raczej talent pokazywany jest na tle jakichś historii, przy których dana osoba wspomina, płacze, przeżywa. I ja nie neguję tego, co wspomina i przeżywa, tylko chodzi mi o to, żebyśmy zrozumieli mechanizm pewien, że to wszystko jest po to, żeby nasze emocje pobudzić. A im bardziej emocje będą rozbudzone, tym większy będzie się robił bałagan. I tym większe też głody zmysłowe będą się w nas rodzić. I w ślad za takim bałaganem emocjonalnym w człowieku, za taką chęcią takiego, rozumiecie, takiego przeżycia wszystkiego, że aż ciary mam, idą pragnienia zmysłowe, bo jakoś trzeba te emocje pobudzać. I to jest następny element. Ale możemy sobie z tym poradzić, współpracując z łaską Bożą. Mając świadomość wiary, że mieszka we mnie Bóg, który jest mocny, mogę podjąć pewne proste środki, proste kroki do tego, żeby nad tym zapanować. I jakkolwiek ja będę to mówić bardzo współczesnym językiem teraz, to tak naprawdę to jest stara, dobra, katolicka ascetyka. Tylko teraz już słowa ascetyka nikt nie mówi, to ja też nie będę, żeby nie zniechęcać nikogo. Ale to są podstawowe zasady. Pierwsza rzecz. Musimy sobie zadać pytanie, każdy sam, na co patrzę? Na co patrzę? Człowiek staje się tym, na co patrzy. Więc jak będziemy patrzeć na przykład filmy, w których będą nam podawane różnego rodzaju obrazy, postaci takie, na przykład gejowskie, powoli będzie się stępiała pewna wrażliwość. Kochani, nikt nie stał się uzależniony na przykład od pornografii, dlatego że od razu wszedł w hard porno. zawsze zaczynało się od czegoś delikatnego i zawsze tak jest. I stara mądra ascetyka mówi o tym, żeby czuwać nad tym, na co patrzę. Bardzo świadomie czuwać. Bardzo świadomie wybierać to, na co patrzę. Szczerze? Żadne seriale nam nie są potrzebne. Kiedy pojawiają się na ulicach różnego rodzaju reklamy, ktoś może się uśmiechnąć i powiedzieć, no tutaj zakonnica to takie rzeczy gada. Lepiej nie patrzeć. Można wzrok skierować gdzie indziej. Nikt nie musi nas epatować nagością, głupimi reklamami w stylu grzech nie spróbować. No właśnie, grzech jest spróbować. Odwrotnie. Człowiek staje się tym, na co patrzy. I to jest bardzo ważne. Ale można też z dużą dozą zainteresowania obserwować koleżankę z pracy czy sąsiadkę, co robi. Po co? To nas nie skupi na Bogu. Więc pierwsza rzecz. Na co patrzę? Na co patrzę? A druga. Czego słucham? Czego słucham? Słuchajcie, ja daję każdemu stuprocentową pewność, że jeśli ktoś na przykład zacznie słuchać, nie wiem, jakiejś dołującej muzyki, takiej smutnej i tekstów takich w stylu rozpaczy, chęci śmierci i tak dalej, po miesiącu tak zacznie myśleć, a może nawet szybciej, to zależy od odporności psychicznej. Czego słucham? I myślę, że w tej grupie można sobie zadać kolejne pytanie, bo wy macie już duże doświadczenie takiego kroczenia za Jezusem. Ile w tym, czego słucham, jest Słowa Bożego? I znowu nie chodzi o to, to już kiedyś mówiłam, żeby słuchać 30 konferencji na dzień, bo to psu na budę, a diabłu na pociechę. Nic to nie da. Tylko na ile się też tym słowem karmię? I ile jest ciszy? Ile mogę posłuchać w ciągu dnia ciszy? Wiem, że to w życiu rodzinnym też może być trudne, bo ciągle się coś dzieje, ale nie musi ciągle grać radio, nawet jeśli to jest Radio Maryja. Radio Maryja słuchane 24 godziny na dobę jest szkodliwe. Nie ono samo w sobie. Tak, żeby było jasne, bo ja bardzo szanuję to dzieło, sama tam jeżdżę. Ale ilość słuchania. W nadmiarze to i ptasie mleczko szkodzi, nie? W nadmiarze. Święty Ignacy Loyola radził, żeby słuchać, czytać i patrzeć tyle, ile to karmi moją duszę i na ile jestem w stanie to przepracować. Ale też można sobie zadać pytanie, ile słucham plotek różnych, ile słucham polityki, która doprowadza, że dostaję trzęsawki, na ile się tym przejmuję, jak to głęboko wpuszczam w siebie. To są ważne pytania. I jeszcze dwa ważne pytania. Jak kończę dzień? Albo inaczej, z czym kończę mój dzień? Nie? Można kończyć z serialem. Telewizor pyk i lulu. Można kończyć dzień z kłótnią. Można kończyć dzień z lekturą kryminału. Kryminały potrafią wciągać. No, jak byłam nastolatką, to potrafiłam całą noc czytać kryminał. Naprawdę wciągały. Tylko po co? Generalnie, jeśli pragniemy doświadczać obecności Boga w swoim życiu, to właśnie podejmując tę współpracę z łaską, powinniśmy kończyć dzień modlitwą albo Słowem Bożym. Żeby to, na co w ostatnim momencie mojego przedpołożenia się spać lub położenia się już, ale jeszcze przed zaśnięciem, że moje oczy padają na Słowo Boże. Z czym się położysz, z tym wstaniesz. I to będzie działo się w głowie w nocy, przez sen, nawet i podświadomie. A pamiętacie taką piękną pieśń? A gdy będziemy zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali. Ale sen nie będzie chwalił, jak zaśniemy z serialem. Sen nie będzie chwalił, jak zaśniemy z kolejną dawką wiadomości ze smartfona. Ale jak zaśniemy z modlitwą i z przeczytanym fragmentem Słowa Bożego, to wtedy będzie inaczej. I wtedy z tym będziemy się budzić. I znowu kolejne pytanie to jest właśnie, jak zaczynam dzień? Od kawy? Szczoteczki do zębów? Bardzo potrzebne wszystko, jak najbardziej. Dobra kawa nigdy nie jest zła, a jeden z księży mówił u nas na rekolekcjach, że kawa jest konieczna do prowadzenia życia duchowego i ja się z nim zgadzam. Ale w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Tak jak kończę dzień z Bogiem, tak go z Bogiem zaczynam. Niech to będzie prosty znak krzyża i proste powiedzenie: Boże, ofiaruję Ci cały ten dzień. Nie chodzi o godziny od rana. Jak wyglądają poranki, to ja też wiem. Ale chodzi o pierwszą myśl, o pierwsze pragnienia skierowane do Pana Boga. I wtedy będziemy doświadczać tego, że Bóg jest w nas. A jak ktoś myśli, że to jest za trudne, uważać na to, czego słucham, na co patrzę, jakby postawić sobie pewne ograniczenia. Owszem, to kosztuje. Nie? Zakazać sobie czegoś. Ale wiecie, co to znaczy być człowiekiem wolnym? Co to jest wolność? Wolność to jest umiejętność rozkazywania sobie w życiach trudnych i bycie temu posłusznym. Czyli jak sobie rozkażę, że koniec z telewizją, no to jest koniec z telewizją, kropka. Na przykład. To zależy, co komu przeszkadza. To niekoniecznie to musi być koniec z telewizją. Niech każdy sobie pomyśli. I teraz po co jest to wszystko? Po co właśnie ten wysiłek taki, tego ograniczenia patrzenia, konkretnego wyboru, na co chcę patrzeć, konkretnego wyboru, czego chcę słuchać, tego opanowania właśnie tego, jak wygląda mój wieczór, jak wygląda poranek. To jest pewien bardzo konkretny wysiłek. Po co to jest? No właśnie po to, żeby zrobić w sobie miejsce, i przestrzeń na to, żebym mogła doświadczać tej żywej obecności Pana Boga. Bo człowiek ma w sercu ograniczoną pojemność, nie? I jak sobie je tam zamebluje różnymi gratami, to już to, co najważniejsze, się nie zmieści. Nie można się wprowadzić do największego mieszkania. Jak tam człowiek naładuje to, 5., 60., 80., to za chwilę stwierdzi, że ma 7 pokoi i ciasne mieszkanie. Podobnie jest z sercem. Nasze serce ma ograniczoną pojemność. I teraz od mojego wyboru zależy, co ja do tego serca włożę. Właśnie jak będę tego serca strzec. A jak ważne jest to, żeby jednak doświadczać obecności Pana Boga, to wróćmy na chwilę do Księgi Wyjścia, do Mojżesza. Nie? Osoba znana, Mojżesz. Akcja się dzieje już po tym, jak Mojżesz po raz drugi otrzymał tablicę z przykazaniami. No bo wiemy, że pierwszy raz się wkurzył i potrzaskał, jak zobaczył, jaki lud jest wierny Panu Bogu, że sobie tam tego złotego cielca na boku załatwili. Ale Bóg daje mu drugi raz tę tablicę. No i potem Mojżesz z Panem Bogiem różne tam fajne dialogi prowadzi. I między innymi tak rozmawia z Bogiem. Mojżesz rzekł znów do Pana. Oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mnie, kogo poślesz ze mną, a jednak powiedziałeś do mnie, znam cię po imieniu i jestem ci łaskawy. Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać twoje zamiary, abym poznał, żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest twoim ludem. Mojżesz po prostu nie bardzo wie, co dalej z tym ludem zrobić. Jest w kropce. Bo to Pan Bóg znał ten plan wyjścia, nie? Ale Mojżesz nie. Mojżesz odkrywał go z dnia na dzień. No więc rozmawia z Bogiem. No to tu może kogoś mi postawisz obok, nie? Kto mi wyjaśni w twoim imieniu, co ja mam dalej robić? Macie takie momenty w życiu, że tak człowiek pyta, no co ja mam dalej robić, Panie Boże? No i Pan Bóg mu odpowiada. Pan powiedział, jeśli ja osobiście pójdę z tobą, z ludem, czy to cię zadowoli? Mojżesz rzekł wtedy, jeśli nie pójdziesz, to raczej zakaż nam stąd wyruszać. Pan mówi, jeśli ja pójdę z tobą, czy to cię zadowoli? A Mojżesz mówi, jeśli nie pójdziesz ty sam, to w ogóle nie warto nam się stąd ruszać. Bo bez Pana Boga to w ogóle nic nie warto. Po czym poznam ja i lud mój, że darzysz nas łaskowością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami. Gdyż przez to będziemy wyróżnieni ja i twój lud spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Pan odpowiedział Mojżeszowi. Uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, spraw, abym ujrzał twoją chwałę. Pan odpowiedział, ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba. Spraw, abym ujrzał twoją chwałę, czyli moc. I wiecie, co jest fascynujące? Moment, w którym Mojżesz o to prosi Pana Boga. Gadał z Bogiem 40 dni na górze Synaj. Widział przejście przez Morze Czerwone. Nie? Tyle rzeczy się już wydarzyło na tej pustyni, a Mojżesz mówi, pokaż swoją chwałę. Pokaż swoją chwałę, czyli swoją obecność z nami. Dlaczego tak? Dlatego, że to doświadczanie obecności Bożej jest nam potrzebne na co dzień. Nam nie wystarczy w życiu, że, no nie wiem, ja sobie pomyślę, 37 lat temu, jak składałam śluby zakonne, to czułam obecność Pana Boga i doświadczyłam tego, że Pan Bóg jest. Oczywiście, że tak było. I to była wielka łaska. Ale gdyby na tym się skończyło? A Bóg przychodzi codziennie i codziennie objawia swoją moc. Czyli daje znaki, że jest żywy i prawdziwy. Znaki to nie znaczy koniecznie emocjonalne przeżycia, ale znaki. I są jakby takie dwa sposoby i rodzaje obecności żywego Boga, których możemy doświadczać. I jeden z nich to jest najpierw to, że ja jakby dla siebie samej doświadczam mocy Boga. Nie muszę o tym nikomu mówić. To jest moja relacja z Bogiem. Mogę się też podzielić, tak? I znowu ta relacja się dzieje w codzienności i Bóg w codzienności objawia swoją moc. Teraz w niedzielę wróciłam z Zakopanego i przypomniało mi się, jak jechałam do Zakopanego, taka na przykład akcja, w której Pan Bóg naprawdę swoją moc okazał. Ja mieszkałam jakiś czas w Zakopanem i prowadziłam wtedy też tak od czasu do czasu takie monograficzne, kilkugodzinne wykłady dla nauczycielskich studiów podyplomowych. I one były w Krakowie i w Nowym Targu. Przeprowadziłam się z Zakopanego do Warszawy, bo to u nas w zakonie się tak zmienia miejsca ciekawie. Ale jeszcze miałam na rok podpisaną umowę, więc rok musiałam z tej Warszawy jeździć. I któregoś razu tak było, nie pamiętam okoliczności, ale pamiętam, że mogłam wyjechać dopiero w sobotę rano. Musiałam dojechać na 9 do Krakowa. I z Krakowa potem do Zakopanego, bo na drugi dzień w niedzielę miałam wykład w Nowym Targu. No i wiadomo, wyjeżdżałam o takiej porze, że to było nierealne być na mszy świętej rano, bo o 5 nie odprawiają. Szkoda, nie? Czasem by się przydało. No i jadę na ten dworzec i tak się modlę, no Panie Boże, żebym ja tylko na tą mszę świętą zdążyła. No wiadomo, że w Zakopanem, nie? Zajeżdżam na dworzec na centralny i nogi się pode mną uginają. Nie mam miejscówki, bo się coś tam zepsuło w kasie w Ursusie, a na dworcu jest ludzi jak mrówek na pociąg do Krakowa. Dlaczego? Dlatego, że to był dzień, w którym Małysz kończył karierę i działy się wielkie uroczystości w Zakopanem. Więc sobie myślę, no nie wsiądę nawet do pociągu, już nie mówiąc o tym, że się fatalnie czułam. I mówię, Matko Boża, ratuj. Podchodzi jakiś pan i pyta mnie, a siostra to ma bilet, ma miejscówkę? I mówię, nie mam. A on mówi, to ja dzwonię do kolegi, bo kolega jedzie tam ze wschodniego, żeby zajął miejsce dla siostry. Nie wiem, czy pamiętacie, to był taki czas, gdzie były tak zwane miejscówki fakultatywne. Ktoś mógł wykupić albo nie, ale jak ktoś miał miejscówkę, to trzeba było ustąpić miejsce. No to usiadłam, kolega zajął miejsce. Oprócz tego pana i tego kolegi i mnie wszystkich wyproszono z przedziału, bo się znaleźli ludzie, którzy mieli miejscówki na te miejsca. Na moje nikt nie miał. Zajechałam do Zakopanego, pociąg miał spóźnienie do Krakowa, ale jak wysiadłam, od razu podjechał tramwaj. Zegar wybijał 9, kiedy weszłam na salę wykładową. Potem wyszłam stamtąd, pani mi pokazała skrót na tramwaj, więc zdążyłam na autobus PKS do Zakopanego. Jeszcze zdążyłam nawet wodę jakąś sobie kupić na tym dworcu. Na ten PKS do Zakopanego. Znałam Zakopane, bo w nim mieszkałam. Na skróty poszłam do Salwatorianów i kiedy ksiądz wychodził do ołtarza, to ja wchodziłam do ławki. Pan Bóg wyliczył wszystko co do sekundy. I takich historii mogłabym opowiadać dziesiątki. I to są właśnie takie doświadczenia, które Pan Bóg nam daje, żeby budować naszą wiarę w nas. Ale jak Pan Bóg nam coś daje, to nigdy tylko dla nas. I Pan Bóg też czyni nas swoimi świadkami i czyni nas świadkami swojej mocy dla innych. I znowu wam opowiem pewną przygodę. Wspomniałam dzisiaj Radio Maryja. No więc jadę sobie do Radia Maryja, coś tam gadać pociągiem. Ale przedtem trzeba się spakować. No i zawsze w drogę zabieram różańce. I wrzuciłam tak, z taki mam kartonik z różańcami, jakiś tam wrzuciłam, tak mi oko padło, że mam taki duży, z takim dużym, cudownym medalikiem. A sobie myślę, a zabieram te. I już zjechałam na dół do windy i cały czas mam w głowie, weź tamten różaniec. Na szczęście już się nauczyłam takiego głosu słuchać, no to się wrzuciłam po tamten różaniec. Wrzuciłam go do torby i jadę. Siedzę sobie w przedziale i jeździ pani, nie? Kawa, herbata, ciasteczko. Pani się przy mnie zatrzymuje, mówi: siostrzyczko, kawkę czy herbatkę? Nie, dziękuję. Siostrzyczko, kawkę czy herbatkę? Ja mówię, ale ja naprawdę dziękuję. No przecież ja to funduję, to kawkę czy herbatkę? Ja mówię, dobra, to herbatkę. Pani mówi, to tu jeszcze ciasteczko, mówi, a jak przelecę z tym wózkiem, to przyjdę sobie do siostry pogadać. No i pani przyszła sobie pogadać. I wyobraźcie sobie taką historię, że ja na koniec tej rozmowy, to już nieważne o czym była rozmowa, dałam pani ten różaniec. A pani się rozpłakała, bo mówi, że miała taki czas w życiu, kiedy się na Pana Boga pogniewała i dokładnie taki duży różaniec z takim dużym medalikiem miała od swojej mamy, ale jak się na Pana Boga wściekła, to go wyrzuciła. I bała się nawet do spowiedzi pójść, bo cały czas była przekonana, że Pan Bóg to już na nią teraz patrzeć nie może. Mówi, a Pan Bóg mi ten różaniec teraz przez siostrę oddał. Proszę? Znaczy nie był ten sam, tylko był widocznie bardzo podobny. A tak właśnie działa Pan Bóg, żeby się posłużyć kimś, żeby objawić swoją moc. I znowu, takich rzeczy też mogłabym opowiadać dziesiątki. Z wielką radością, bo nie mam z tym nic wspólnego. Bo to nie jest tak, że ja jestem taka fajna siostra Ula i ma takie super pomysły. Absolutnie nie. Tylko tak właśnie działa Duch Święty. Czy jak pracowałam w szpitalu, w tym duszpasterstwie, też już kiedyś, już ledwo chodziłam, ubrałam się, już wychodzę do domu, już jestem przy wyjściu i takie mam myśl, idź jeszcze na chirurgię, idź na chirurgię. Sobie myślę, nie, Panie Jezu, już mnie za bardzo te nogi bolą. Wyszłam już z tego szpitala, idź na chirurgię. No to wróciłam. Szczerze? Byłam wściekła, że wracam. Ale jakiś ten głos był taki silny, że sobie myślę, nie, no muszę wrócić. I dał mi Pan Bóg w łeb wtedy solidnie. Weszłam na tą chirurgię, jedna sala pusta, druga pusta. Sobie myślę, coś niesamowitego, nigdy tak w szpitalu nie było. Patrzę na trzecią salę, tyłem siedzi odwrócony jakiś pan. No więc tam podeszłam, zagadnęłam do pana. No i się okazało, że pan czeka na operację tętniaka aorty brzusznej, która będzie na drugi dzień. Pan się nie spowiadał lat 35, więc pana przygotowałam do spowiedzi. Zadzwoniłam do księdza kapelana. Ksiądz kapelan rano do niego poszedł, go wyspowiadał. Udzielił absolucji na godzinę śmierci, jak to się robi przed takimi poważnymi operacjami. Udzielił sakramentu chorych i pan miał operację i na drugi dzień po operacji Pan Bóg go zabrał. I co by było, jakbym nie posłuchała tego głosu? Jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie jedni drugich. Ale w ten sposób Pan Bóg objawia swoją moc. Bo ja nie wiedziałam, że ten człowiek tam jest. Ale Pan Bóg wiedział. Ale żeby słyszeć taki głos Pana Boga, trzeba właśnie wyciszać w sobie te inne głosy. Jakby podjąć ten wysiłek takiego odcięcia pewnych rzeczy, które mogą mi przeszkadzać, właśnie w tym strzeżeniu swojego serca, żeby słyszeć ten głos Boga w swoim sercu, żeby On mógł do mnie docierać. I pozwólcie, że na koniec jeszcze pewien cytat ze świętej Teresy od Jezusa. Teresa napisała tak. Najbliżej Boga, a więc i samego siebie, jest nie ten, kto ma wiele przeżyć zewnętrznych, ale ten, kto oddala to, co zewnętrzne, aby dać się przeniknąć światłu, które promieniuje z wnętrza jego własnego serca. Ten zaś, kto doświadczył pierwszych promieni tego światła, wie, że nie bije ono bezlitośnie po oczach, ale rozprzestrzenia się cicho i delikatnie, jak poranna mgła, która kładzie się miękkim płaszczem na zaspanej ziemi, by obudzić ją swoją cudowną świeżością. I wiadomo też, że to światło nie jest z człowieka. To jest światło Boga, który żyje w nas. I najbardziej oczywiście zdawała sobie sprawę z tego Maryja. I dlatego jej serce pozostało niepokalane, bo ona nigdy nie dopuściła do siebie niczego, co by mogło to żywe życie Boga w jej sercu nadwyrężyć, osłabić. Ona jest dla nas wzorem. I oczywiście mamy jeszcze dwa niezwykle istotne środki, bo tamto są te rzeczy, których trzeba się wyrzec, nie? Ale mamy jeszcze dwie rzeczy, które trzeba podejmować. To jest oczywiście medytacja Słowa Bożego, rozważanie Słowa Bożego, bo w Słowie Bożym naprawdę znajdujemy wszystko. I adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie? To jest to, co Pan Jezus dzisiaj nam mówił w Ewangelii o tej modlitwie w ukryciu. I nie chodzi o to, że to trzeba się zarygrować na 77 spustów we własnej chałupce, tylko chodzi o modlitwę w ukryciu, czyli że jakby ukrywam się przed tymi właśnie wpływami świata, żeby móc się naprawdę modlić twarzą w twarz z Bogiem, sercem przy sercu. Żeby Trójca Święta jakby mogła coraz pełniej we mnie żyć, bo żyje, tylko czy ja sobie zdaję z tego sprawę. Więc życzę takich pięknych wakacji, żebyście mogli to życie Trójcy Świętej w sobie bardziej jeszcze odkrywać, bo że odkrywacie, to nie wątpię, i rzeczywiście doświadczać takich cudów Bożej mocy, Bożej miłości. I niech Pan Bóg będzie w życiu każdego z nas w pełni uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zapłać.